Chcę dzisiaj mówić dalej o wykorzystywaniu czasu. Wykorzystujmy czas. Boże Słowo mówi, bo dni są złe. I w zeszłym tygodniu rozpocząłem ten temat, czytając ten fragment z listu do Efezjan z 5 rozdziału od 15 wiersza, gdzie pojawia się też ten werset, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Widzicie, od jakiegoś tam dłuższego czasu gdzieś to we mnie jest, to takie ponaglenie odczuwam w moim duchu. Wykorzystuj czas. Że to jest ważne, żebym na to zwracał uwagę też w moim życiu, bo widzę, myśląc o tym, wiele miejsc, których nie wykorzystuję najlepiej tego czasu. Ale że jest coś takiego, że Bóg daje takie ponaglenie ze względu na czasy, które idą, dla nas jest ważne, żebyśmy dobrze wykorzystywali czas. W zeszłym tygodniu czytaliśmy ten fragment do 20 wiersza, który mógł powiedzieć, wykorzystujmy czas, życie duchowe. A dzisiaj chcę mówić dalej, wykorzystujmy czas pod tytuł życie rodzinne. Dlatego, że to, co tutaj dalej czytamy, w tym 5 rozdziale, od 21 wiersza aż do 6 rozdziału do końca, dalej jest w kontekście tego, wykorzystujmy czas, bo dni są złe. I w końcówce listu do Efezjan apostoł Paweł mówi, w końcu umacniajcie się w Panu w potężnej mocy Jego, bo toczymy bój ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlaczego dni są złe? Bo jest wojna, bo jest konflikt wojenny. Bo jesteśmy w trakcie czy w czasie konfliktu wojennego. I dlatego apostoł Paweł mówił najpierw o życiu duchowym, napełniajcie się duchem, tak? A potem mówi o chrześcijańskim życiu rodzinnym, o życiu domowym. Mówi o mężach, żonach, dzieciach, o służbie, bo kiedyś w domostwie też była służba i tak dalej. Czyli mówi o czym? Że ważne są relacje z bliskimi nam ludźmi. Wykorzystujcie dobrze czas, budując relacje rodzinne, budując nasze domy. I słuchajcie, nam nie trzeba wiele widzieć, czy wiele wiedzieć na ten temat. Wystarczy, że tak powiem, pierwszy rzut oka i widzimy, co się dzieje na świecie. Że diabeł to dobrze też wie, on wie, że ma mało czasu i co robi? Właśnie atakuje rodzinę. Robi wszystko, żeby zniszczyć życie rodzinne. Przecież wiecie o rozwodach, tak? Że tych rozwodów jest coraz więcej, że również wierzących ludzi, pośród wierzących ludzi coraz więcej rozwodów jest. Liczby mówią, że może nie u nas, jeszcze tak nie jest, ale w innych krajach świata, że często te liczby są podobne pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi. Że jest wielki kryzys, tak? Że tak, jak to często mówi się, podstawowa komórka społeczna jest zaatakowana. I wierzący ludzie też się rozwodzą, czasami ludzie w służbie i tak dalej i upada całe ich życie, służba, wszystko się rozwala, bo rodzina zostaje rozwalona. Do tego są jeszcze takie czasy, że widzimy, że ludzie się coraz bardziej, że tak powiem, po świecie rozjeżdżają. Kiedyś było tak, że rodzina mieszkała pokoleniami w jednym miejscu i kiedy taka matka nie była sama, bo miała dziadków, babcie, wujków, ciotki, to wszystko mogło się pomóc w wychowywaniu dzieci. Dzisiaj kobieta jest sama, babcia mieszka 1000 kilometrów dalej, kobieta pracuje, musi się zajmować dziećmi, domem, wszystkim i ludzie nie wytrzymują. To wszystko to jest, że tak powiem, za tym też idzie też diabelskie dzieło, żeby ludzi oddzielić od siebie, bo jak rodzina będzie słaba, to wszystko będzie słabe, tak? Kościół też będzie słabo stać. Dlatego my tym bardziej powinniśmy dobrze wykorzystywać czas, rozumieć, jaka jest wola Pańska i nie pozwolić sobie, żeby diabeł nam co zniszczył czy popsuł to, co jest najważniejsze w naszym życiu. A słuchajcie, jednym z najcenniejszych darów, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi, jest co? Nasz czas. Nasz czas. Ileż razy pewnie żona by chciała więcej czasu z mężem, tak? Żeby z nią porozmawiał, czy coś tego. Żeby jej dał czas, tak? I dzieci. Czy prezenty są ważniejsze, czy czas, jaki może dać rodzic dziecku, szczególnie ojciec, dać dziecku. Wiecie, to ksiądz Twardowski powiedział taką bardzo fajną, cenną myśl. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Wiecie, w tym tygodniu mieliśmy wypadek w lesie. Drzewo przygniotło nam jednego pilarza. I byłem policja, prokurator i tak dalej. Byłem też tam jako przedstawiciel firmy i ktoś z leśniczymi, kto potrafi rozeznać się w sytuacji. Nieszczęśliwy przypadek. Ściął drzewo, a drugie na niego się wywróciło i go zgniotło. Bogu dzięki człowiek żyje, jest trochę połamany, ale może nawet wyjdzie z tego cało, ale nikt by się nie spodziewał takiej sytuacji. My nigdy nie wiemy, co przyjdzie, tak? Człowiek myśli, coś robi, że zrobi, później skończy pracę, wróci do domu. Wcale nie jest powiedziane. Kto ci to powiedział, że dzisiaj wrócisz do domu i że jutro pójdziesz do pracy? Skąd to wiesz? Nie wiemy tego. Mamy nadzieję co najwyżej, tak? Dlatego wykorzystujmy czas na relacje. Ja bym tutaj, niektórzy się zastanawiali, co to tutaj robi. Chciałbym pokazać wam pewną rzecz. Potrzebuję dwóch ochotników. Kto przyjdzie? Kuba i jeszcze ktoś. Andrzej czy Daniel? No dobrze, niech jest Andrzej. Słuchajcie, dwa słoiki. Nie będą rzucać tymi kamieniami. Ja kiedyś to, myślę, że już kiedyś tę ilustrację przedstawiałem, ale to było bardzo już ileś lat temu, więc pewnie można sobie śmiało powtórzyć. Stańcie tutaj, żeby was wszyscy widzieli. Jeden z was ma do tego słoika włożyć kamienie, a drugi wsypać piasek. Kuba, powkładaj kamienie do słoika, napełnij ten słoik kamieniami, tak trochę delikatnie, żeby tymi dużymi kamieniami, tak, żeby go nie zbić, a Andrzej wsyp piasek do tego, masz tutaj kubek z piaskiem, do drugiego słoika wsyp piasek. Tak, tak, możesz podnosić. Z piaskiem. I na koniec Kuba jeszcze wodę wleje. Podnieście te słoiki, żeby każdy widział. Słuchajcie, jaki jest morał z tej sytuacji? Morał jest taki, żeby może... Jeśli w naszym życiu, powiedzmy, ten słoik obrazuje nasze życie, jeśli nasze życie wypełnimy najpierw najważniejszymi sprawami, które reprezentują kamienie, to są duże, ważne sprawy naszego życia. Piasek reprezentuje i woda te drobniejsze sprawy. Jeśli w naszym życiu najpierw jest na właściwym miejscu, są duże kamienie, to wszystko inne też się zmieści. Jeśli najpierw nasze życie wypełnimy sprawami drobnymi, jak piasek i woda, to te kamienie tu już ciężko jest włożyć. Nie ma na to miejsca i nie ma na to czasu. Dziękuję wam bardzo za pomoc. Możemy oklaskami podziękować im. Może nie zapamiętacie mojego kazania, za jakiś czas nic nie będziecie z niego pamiętać, ale może ta ilustracja w was pozostanie. Jeśli my w naszym życiu różnymi innymi sprawami wypełnimy nasze życie, to potem się okaże, że nie ma czasu na to, co jest naprawdę ważne. Jeśli najpierw, jak to ktoś powiedział, najważniejsze, żeby najważniejsze było najważniejsze. Jeśli najpierw właściwie ustawimy w swoim życiu te rzeczy najważniejsze, to okaże się, że jest czas i jest miejsce w naszym życiu na inne, drobniejsze sprawy też. Więc rodzina, relacje z żoną, mężem i dziećmi to są najważniejsze relacje w naszym życiu i one nie mogą być sprawą drugotrzeciorzędną, tak? Wtedy się okaże, że na to wszystko nie ma już czasu i nie ma miejsca w naszym życiu. Więc jeśli chcemy dobrze wykorzystać czas w naszym życiu małżeńskim, rodzinnym, to Słowo Boże mówi tutaj, jakie postawy mamy przyjmować, żeby rzeczywiście dobrze wykorzystać czas. I po pierwsze, czytamy o tym: żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak w Panu. Więc najpierw jest powiedziane o tym, że żona ma być uległa mężom swoim, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Słowo Boże mówi, że dobre wykorzystanie przez żonę czasu w budowaniu relacji z mężem polega na tym, że ma podlegać mężowi we wszystkim. I posłuchajcie, szczególnie wy kobiety. Myślę, że bardzo często słowo uległość ma negatywne skojarzenia w nas. Że pan i władca teraz będzie rządzić i mówi, ty masz mi zrobić to, bo kobieta jest od czego? Żeby była służącą w domu, gotowała, prała, wszystko chłopowi zrobiła, tak? I jeszcze na koniec była super kochanką. Po tym wszystkim. Czy o to tutaj chodzi? Nie chodzi w uległości, nie chodzi o niewolnicze poddanie, ale to słowo greckie, które tu jest użyte, tak naprawdę ma takie znaczenie. Jest to dobrowolna rezygnacja z własnej niezależności dla wspólnego dobra. Dobrowolna rezygnacja z własnej niezależności dla wspólnego dobra. Bo żona ma być uległa mężom swoim jak Panu, Panu Jezusowi, tak? A jak żona, ponieważ cały ten fragment, który tu jest o życiu rodzinnym, mówi do wierzących w rodzinach, do tych, którzy są wierzącymi w rodzinie, jak podległa żona Panu? Dlatego, że ją miłował. Dlatego my wszyscy, to się tyczy nas wszystkich, dlatego że Chrystus tak bardzo nas miłował, dlatego my co zrobiliśmy? Poddaliśmy się Jemu, żeby On mógł swoje dzieło wykonać w naszym życiu. Na podstawie miłości. Więc tak naprawdę, kiedy żona ma być poddana mężowi, to nie facetowi, który chce ją wykorzystać, ale facetowi czy mężczyźnie, który ją kocha. Czy w małżeństwie jest możliwa demokracja? Nie. Bo ich jest dwoje. I jeśli są jednego zdania, to nie ma problemu. Ale jeśli są przeciwnych zdań, to jest jeden na jeden. Pat. Głową związku jest mężczyzna, tak? Wiecie, czasami tak się mówi, że kobieta to sama nie wie, czego chce. Wiecie czasami, czy nie wiecie, czego wy chcecie? Jakby coś się zdecydować, to ojeny. Wyboru dokonać, w sklepie, którą sukienkę wybrać, tak? Kobieta widzi detale, facet ogarnia całość. Dlaczego się mówi co? Podejmij męską decyzję, tak? Czyli kiedy trzeba szybko podjąć decyzję, facet sobie w takiej sytuacji łatwiej radzi. Więc czymże jest uległość w przypadku kobiety? Uległość, tu nie chodzi o to, że w tym, co tutaj Biblia mówi, to kobieta ma się słuchać faceta we wszystkim na zasadzie, że mężczyzna jest zwierzchnikiem, a żona jest podwładną. Nie. Tu jest mowa o tym, że przez uległość, czy uległość w sercu kobiety jest jej potencjałem, jest jej predyspozycją i jest jej władzą. Władzą. By dla wspólnego dobra poddać się głowie mężowi. Poddać się, bo na tym najlepiej wyjdzie. Czy kiedy będą ze sobą jedno z drugie walczyć, kiedy kobieta próbuje, że tak powiem, przejąć kontrolę nad mężczyzną, to Biblia mówi o tym nam. Co się stało, kiedy kobieta próbuje, że tak powiem, rządzić mężczyzną. To wiemy o tym, co się stało z Jezabel, królową, która chciała rządzić królem Achabem i doprowadziła do upadku nie tylko ich życie małżeńskie, że oboje zginęli, ale też doprowadziło do upadku cały Izrael, a wiemy, co Dalila z Samsonem zrobiła, bo chciała przejąć władzę nad jego życiem, tak? W Biblii każdy bunt jest z piekła rodem. Każdy bunt jest z piekła rodem, tak? Więc kiedy Biblia nam mówi o tym, że kobieta ma być poddana mężowi jak Panu, to mężowi, który ją kocha. I co potem mówi? Jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Jeśli kobieta się poddaje mężczyźnie, to doznaje w pewnym sensie zbawienia. Dlaczego? Bo kobieta, która próbuje sama być głową, albo która po prostu nie ma wyjścia, bo musi być głową, bo facet nie jest głową, bo nie wchodzi w rolę głowy, doświadcza większych obciążeń. Doświadcza większych obciążeń. Dlaczego? Bo nie ma opiekuńczego ramienia, które by ją wsparło, tak? Bo czego kobieta najbardziej chce? Co ja będę mówić facet, tak? O tym, co kobieta najbardziej chce, wy sami wiecie. Ale czy kobieta nie tęskni za silnym męskim ramieniem, za kimś, kto się nią zaopiekuje? I słuchajcie, ja myślę, że kobiety nie mają, wy nie macie problemu z poddaniem się mężczyźnie, o którym wiecie, że bardzo was kocha. Że wręcz chcecie mu ulec, jeśli wiesz, że bardzo ciebie kocha. Bo wtedy możesz bezpiecznie spocząć, odpocząć, poczuć się bezpieczna, tak? Bo jest ktoś, kto jest wsparciem, to jest tym silnym, silnym wsparciem. Więc nawet jeśli facet nie jest najlepszą głową i w pewnych dziedzinach sobie kiepsko radzi, to zauważcie, że potencjał kobiety, jej predyspozycja i jej władza do tego, żeby poddać się mężowi, jest po to, żeby wpływać na męża, żeby go zachęcić, żeby był tą głową, żeby wykorzystał swój specyficzny męski potencjał, predyspozycję i władzę do zajmowania się domem, żoną, tak? Bo mężczyzna jest wojownikiem, jest gotowy walczyć, tak? Ale jeśli żona na przykład krytykuje męża na każdym kroku, to co robi? Sama sobie szkodzi, tak? Bo wątpię, żeby ciągle non-stop krytykowany mężczyzna chciał cokolwiek robić dla domu. Bo jest zniechęcony w tym momencie, tak? Traci inicjatywę. Natomiast zachęcony mężczyzna, co? Chce podjąć inicjatywę. Prawda jest taka, że czego faceci potrzebują? Czy facet nie chce zaimponować kobiecie? No chce, tak? Jak dalej apostoł Paweł mówi, że żona niechaj poważa męża swego. Niech okazuje mu szacunek. Jeśli żona będzie szczególnie publicznie krytykować męża i mówić, co to za głąb i tak dalej, to sama sobie niszczy rodzinę. I sama sobie jest winna. Tak, tak, tak to wygląda. Natomiast jeżeli oboje rozumieją każdy ze swoich władz, bo kobieta nie jest gorsza, to nie znaczy, że kobieta jest głupsza i dlatego ma się słuchać faceta, bo on jest mądrzejszy, tu w ogóle nie o tym jest mowa. Tu jest mowa o tym, że każdy z nas jest inny. Kobiety są inne i mężczyźni są inne i każda z płci ma swoje szczególne predyspozycje, których nie ma druga strona. I kiedy się wzajemnie uzupełniają, wtedy to może super działać. Kiedy mężczyzna jest głową, a kobieta poddaje się jemu, zachęca go i wspiera, to wtedy doświadczają wspólnego dobra. I kiedy Słowo Boże mówi o tym, że mężczyzna potrzebował odpowiedniej pomocy, to o czym mówi? Dlaczego facet, kiedy był sam, to mu się już nic nie chciało? Nazywał te zwierzęta, miał zadania, to, co facet lubi robić, tak? Ma zadanie, świat zdobyć. Ale był sam, brakowało mu odpowiedniej pomocy, kogoś, kogo by imponował, kogoś, kto by zachęcał go. I wiecie, kiedy jest poemat o dzielnej niewieście przy powieściach Salomona, to jest tam powiedziane, że mąż tej dzielnej niewiasty jest co? Jest szanowany w kraju i zasiada w radzie starszych kraju. W kontekście tego, że to, że zajmuje tak wysoką pozycję społeczną, jest następstwem tego, że ona taka jest, jaka jest. Nie krytykuje go, ale go zachęca. Dlatego mężczyzna się winduje. Chce, ma dla kogo, czuje się zainspirowany, żeby wchodzić ten swój potencjał i go rozwijać. Więc zobaczcie, kiedy patrzymy na to, jakie są dzisiaj czasy. Ilu facetów wcale nie jest głowami. Okazuje się, że kobiety wchodzą w wiele tradycyjnych męskich ról i sobie świetnie radzą. Czytałem ileś artykułów, gdzieś tam pamiętam, że dzisiaj na świecie jest kryzys męskości. Potroszę przez to, że kobiety wchodzą w męskie role, w drugą stronę, zobaczcie, nie ma tego zjawiska. i mężczyźni się czują zagubieni. A zobaczcie, ile polskich rodzin trzyma się jako tako tylko dzięki kobietom. Tylko dzięki kobietom. Bo to one czują się bardziej odpowiedzialne za rodzinę niż faceci. I gdyby nie kobiety, to byłaby wielka tragedia w wielu polskich domach, pewnie w milionach nawet polskich domów. Bo te domy się trzymają dzięki kobietom, a nie dzięki facetom, niestety. Ale co widzimy, tak? Te ruchy, rozwój ruchów emancypacji kobiet, feminizmu i tak dalej, sprawiają też to, że dzisiaj często sama myśl o uległości kojarzy się negatywnie. A w jaki sposób kobieta może wpływać na mężczyznę? Jak nie właśnie poddając się jemu, jak panu. To nie oznacza, że ma słuchać się go we wszystkim, bo jest wytyczna granica, która mówi nam o czym? Trzeba się słuchać Boga, a nie ludzi. To jest ta granica. Jeśli mąż jest głupi, tak wiecie, jak było z Abigail w Starym Testamencie, który nie chciał Dawidowemu wojsku dać żywności i Dawid się wkurzył i postanowił ich wszystkich zabić. Ale Abigail była mądrą kobietą. Czy wywyższała się nad swojego męża? Nie, wiedziała, że jest głupcem. Ale zrobiła to, co należało jako kobieta, która była nadal poddana swojemu mężowi, zrobiła, co trzeba, żeby uratować życie temu głupcowi i wszystkim innym. I zatrzymała Dawida i Dawid ją chwalił za to, że uratowała tylu ludzi, których on postanowił już zabić, za to, że nie chcieli im pomóc. Więc mądrość kobiety potrafi wiele, wiele uczynić. Ale wiecie, najwyższym wzorem uległości jest Jezus Chrystus, który był poddany Ojcu we wszystkim, tak? Tu nawet czytamy o tym, że nie robił nic, czego by najpierw nie widział u Ojca. Że wszystko, cokolwiek powiedział, to tylko powtarzał to, co słyszał u Ojca i wykonywał dzieła, które widział najpierw u Ojca. Mówi, chcecie zobaczyć Ojca, zobaczcie na mnie. Bo wszystko, cokolwiek czynię, czy mówię, jest z Ojca. Więc kobieta może wzrastać w poddaniu się jak Panu właśnie przy mężczyźnie, tak? Uczyć się uległości, której Chrystus jest najwyższym wzorem, patrząc na Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, to nie mów, że kochasz Boga, którego nie widzisz. I uległości, jak się najlepiej uczyć? Właśnie przez funkcjonowanie w relacjach, których trzeba się poddać, jak równy równemu. I werset 21 mówi, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest klamra, która mówi o tym, że nie tylko kobiety mają być uległe. Ale ten werset, który jest pierwszy, który poprzedza to wszystko, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej, jest klamrą, która spina to wszystko. Mądry mąż potrafi posłuchać się żony, bo są kobiety, które sobie lepiej radzą w domu niż faceci, tak? W kwestiach finansowych czy w innych kwestiach. I dobrze facet zrobi, jak będzie się słuchać bardziej żony, jak siebie. Kluczowym słowem, które się przewija przez cały ten fragment 5-6 rozdziału jest to. Żony mają być poddane jak Panu, a mężowie mają miłować żony jak Pan Jezus, tak? I to, co jest powiedziane do mężczyzn w tym momencie, mężowie miłujcie żony, 25 werset, swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, bo będę stąd czytać, któremu towarzyszy słowo, i dalej werset jeszcze, 27, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Powiedzcie mi, od kogo jest wymagana większa odpowiedzialność? Od mężczyzny. Bóg więcej wymaga od mężczyzny w związku. Żona nie musi się oddać tak jak Chrystus Kościołowi. Mąż to ma zrobić, tak? Mąż. Jaka jest granica postawiona? Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół, wydając zań samego siebie. Taką Bóg wytyczył granicę mężom w związku. Taką granicę. Jak Chrystus umiłował Kościół. I wiecie, to jest dopiero wyzwanie dla nas. Do przelania krwi za rodzinę, za żonę najpierw. Do przelania krwi nawet. Żeby życie oddać. Więc czasami faceci, zdarzało się, ileś razy się spotkałem w kościele przez moje życie chrześcijańskie, kiedy chodziło o ten tekst, to czasami faceci, byłem sam świadkiem, jak mówił, sam byłem kawalerem, ale mówił do swojej żony, ty masz się mnie słuchać, bo Biblia mówi, bo Biblia mówi i ty masz się mnie we wszystkim słuchać. I czy chodzi tu o to, że facet ma bić żonę po głowie wersetami biblijnymi? Nie. Bo każdemu z tych facetów, o których to słyszałem, daleko było do tego, żeby on najpierw miłował. To jest totalne przewrócenie do góry nogami tego, co naprawdę Biblia tutaj mówi. Bo Biblia nie mówi o tym, że mąż jest panem i władcą, a kobieta ma mu usługiwać teraz. Zrobić wszystko, posprzątaj, wypierz moje ciuchy, tak, gacie podnieś, które rzuciłem, czy skarpety, które rzuciłem tam, bo mi się nie chciało zanieść do łazienki i tak dalej. Nie. Ale jak Chrystus, czyli kto? Jak Pan i sługa. Nie Pan i władca, ale Pan i sługa. Jakiemu mężczyźnie przyjdzie łatwiej się poddać kobiecie? Temu, który ją kocha, tak? Jak Chrystus umiłował Kościół. Wiecie, tu jest mowa o chrześcijańskiej rodzinie, gdzie jedna i druga strona jest wierząca i dzieci też. Ale my odpowiadamy za naszą postawę przed Bogiem. Jeśli mąż czy żona nie wchodzi w rolę, którą Bóg wytyczył, to oni odpowiedzą za to przed Bogiem. Ale my odpowiadamy za naszą postawę przed Bogiem. I to, że ktoś nie wchodzi i nie wypełnia swojej roli, nie jest usprawiedliwieniem dla mnie, żebym ja nie wchodził w moją rolę. Powiem tak. Żona ma być poddana mężowi jak Panu Jezusowi, a mąż ma kochać żonę jak Pan Jezus. W ten sposób, wracając do 21 wiersza, oboje są poddani Chrystusowi i sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Kiedy żona podlega mężowi jak Panu Jezusowi, a mąż ją kocha jak Pan Jezus ją kocha. Do oddania życia włącznie. W jakim celu? Mówi o tym nam werset 26-27. Jezus oddał życie za Kościół nie dla samego oddania życia, ale by ten Kościół oczyścić, uświęcić kąpielą wodną przez Słowo, aby stawić, przysposobić sobie Kościół pełen chwały, bez zmazy i tak dalej, czyli doskonały. Więc posłuchajcie, główną odpowiedzialnością męża w związku, w małżeństwie jest rozwój duchowy swojej żony. Żeby kobieta przy nim rozkwitała najpiękniej jak tylko może, czy inaczej w innym obrazie, że jest jak taki trochę nieoszlifowany klejnot, a zadaniem męża jest zrobić wszystko, żeby go tak wyszlifować, że wydobędzie z niego całe piękno, które w nim jest. To jest oczywiście wielkie wyzwanie i niewielu z nas niestety w pełni się go podejmuje, ja też, przyznaję się szczerze, dlatego potrzebuję sam do siebie o tym mówić. Dlatego Bóg pokazuje mi, że to jest coś bardzo ważnego. To jest nasz główny cel. Bóg nas z tego rozliczy, panowie. Co zrobiliśmy dlatego, żeby nasze żony stawić doskonałymi w Chrystusie Jezusie? Czy dbasz o rozwój duchowy swojej żony? Czy tylko po prostu jesteś, bo jesteś? Ale czy modlimy się o nasze żony? Czy dbamy o ich rozwój duchowy? Jak? Przez słowo. Mamy wiele do zrobienia. Ja mam wiele do zrobienia jeszcze w tym względzie. Widzę, że muszę się jeszcze wiele nauczyć. I pewnie wielu z nas, panów, braci, mężów. Ale zadajmy sobie to pytanie, co my robimy? Czy my bierzemy tę odpowiedzialność na siebie? Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Czyli nie miłując, nie dbając o żonę, sobie samym krzywdę robimy. Wiecie, Księga Malachiasza mówiła o tym, że Boga nie obchodzi facet, który przed nim wylewa, przed jego ołtarzem łzy. Bo Bóg mówi, jesteś niewierny żonie swojej młodości. To mam przeciwko tobie. A apostoł Piotr, kontynuując tę myśl w swoim pierwszym liście, mówi o tym, żebyśmy jako mężowie rozumnie obchodzili się ze słabszym ciałem niewieścim. W jakim celu? Żeby nasze modlitwy nie doznały przeszkody. To znaczy się, tak jak idąc za myślą z Księgi Malachiasza, nasze modlitwy mogą doznać przeszkody, napotkać przeszkodę z tego względu, nie ze strony diabła, ale ze strony Boga, że zawalamy sprawę z żoną. Że zawalamy sprawę z żonami. Nie traktujemy ich jak własnych ciał i nie miłujemy, tak? Albowiem nikt swego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Wiecie? Czasami lubię coś takiego zrobić. To słowo żywi i pielęgnuje jest bardzo ciekawe, dosłowne tłumaczenie z greki. Dosłownie to słowo przetłumaczone z greki brzmi tak. Zmiękczać przez utrzymywanie w cieple. Zmiękczać przez utrzymywanie w cieple. Co to znaczy, jak ja to rozumiem? Że serce żony mięknie, kiedy mąż utrzymuje jej serce w cieple gorącej swojej miłości. I myślę, kobiety, że przyznacie mi rację. Że tak jest. Jak my w tym zawalamy, to serca wasze twardnieją. Oj, twardnieją niestety. Ale naszym zadaniem jest żywić i pielęgnować, jak Chrystus Kościół, własne ciało, którą częścią jest nasza własna żona. Jeśli zaniedbujemy to, to zaniedbujemy siebie samych. Tak, tak, tak to przedstawia Boże Słowo w tym świetle. Tak to przedstawia Boże Słowo. I zobaczcie, kiedy spojrzymy na to, co się dzieje, jak wiele jest pokus, żeby mężczyzna odwracał się za innymi kobietami, żeby oglądał się za innymi i tak dalej, jest wiele tych rzeczy, bo twoja własna żona ci obrzydła. A wokół tyle innych, tak? Bo więcej jest w ogóle kobiet na świecie. I że dzisiaj to są rzeczy, które widzimy, jak potężne są uderzenia diabelskie właśnie w rodzinę, w wierność i tak dalej. Wcale nie musi dojść do rozwodu, żeby było daleko między małżonkami. Wcale nie musi dojść do rozwodu, tak? A mogą być daleko od siebie. Ale Biblia mówi, że zadaniem męża jest żywić i pielęgnować. Dbać o rozwój duchowy żony. Dbać o rozwój duchowy żony, żeby ona rozkwitała, a nie więdła. Żeby stawić ją doskonałą. To jest wielkie wyzwanie. To jest naprawdę wielkie wyzwanie dla facetów, a faceci podobno lubią wielkie wyzwania. W 6 rozdziale czytamy o dzieciach. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Wersety od 1 do 3. Tu jest mowa cały czas do wierzących ludzi, także do wierzących dzieci, nie do maleńkich dzieci, bo po pierwsze te dzieci musiały być wierzące, po drugie musiały być już na tyle duże, że rozumiały. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to jest rzecz słuszna. List do Kolosan, ten sam werset dodaje, bo to Bóg ma w tym upodobanie. Posłuszne rodzicom swoim w Panu, to można rozumieć dwojako. Po pierwsze, że dzieci mają być posłuszne rodzicom, którzy są w Panu, którzy są w Chrystusie. A po drugie, dzieci same będąc wierzące, mają być posłuszne w Panu, tak jak Pan Jezus był posłuszny, jako dziecko, tak? Kiedy był w świątyni, mamy taką sytuację, że 3 dni go rodzice szukali, bo się gdzieś zagubił. On mówi, czy wy nie wiecie, że powinniście, że ja powinienem być w domu ojca? Ale potem czytamy, że od tej pory był posłuszny im. Był im posłuszny. Ta rzecz jest miła Bogu. Posłuszeństwo jest jedną z najważniejszych, fundamentalnych spraw w naszym życiu, żeby się w nich rozwijać. I słuchajcie, tu to słowo tutaj w oryginale znowu niesie taką ze sobą myśl, uznając autorytet rodzica. Że dziecko chce być posłuszne rodzicowi, który jest wierzący, uznając jego autorytet. Czyli nie na zasadzie, wiecie jak to jest, no dobra, bo muszę ciebie słuchać, to cię będę słuchać, ale i tak wiem swoje i myślę swoje. To nie o to tutaj chodzi. Wiecie, ktoś tak powiedział, że zdawaniem rad młodzieży jest taka ciekawa rzecz. Mówisz do swojego dziecka, kiedy ma 15 lat o czymś, a do niego dociera, kiedy ma lat 30. 15 lat potrzebuje to słowo, zanim dotrze do jego uszu. Dlaczego? Bo czasami młodemu się wydaje, że wszystko wie lepiej, a rodzic mu drzędzi nad głową, nie? I chociaż prawdą jest, że nie zawsze rodzice mają rację, to przyznajmy sobie szczerze, my to już wiemy, dorośli, przeważnie mają rację. Przeważnie mają rację. I dziecko, które wierzy Jezusowi, mądrze zrobi, słuchając ci rodziców, nawet jeśli nie wszystko rozumie i się buntuje gdzieś w sobie i chciałby mu się robić inaczej. Wiecie, przypowieści Salomona mówią tak. Ubóstwo i hańba spotka każdego, kto wymyka się spod karności. A ten, który poddaje się karności, jest czczony. Miłuje mądrość, to miłuje karność. Kto dba o karność, jest na drodze życia. Kto nie dba o karność, gardzi własnym życiem. Gardzi własnym swoim życiem. Kto nie dba o karność. Zwróćcie uwagę, kiedy Słowo Boże mówi o tym, że w czasach ostatecznych ludzie będą coraz gorsi, to wiecie, o czym mówi? Jest tam wspomniane, że dzieci będą nieposłuszne rodzicom. To jest jedno ze znamion czasów ostatecznych, że dzieci będą nieposłuszne rodzicom. Wiecie, w tamtych czasach, to tak ciekawostka historyczna, czy zdajecie sobie sprawę, czy wiecie o tym, że w tamtych czasach, dopóki żył ojciec, miał władzę nad dziećmi, mogłeś mieć 40-50 lat, twój ojciec żył i nadal mógł ci mówić, co masz robić i musiałeś się go słuchać. Nie do 18 lat, jak jest ta umowna granica przekroczona dojrzałości, jesteś już dorosły i to tata ci może podskoczyć, tak? Nie. W tamtych czasach była taka tradycja, że jeśli rodzic podniósł swoje narodzone dziecko, ojciec, to dziecko zostawało w rodzinie, wiecie? Zacytuję wam dosłownie fragment, bo to gdzieś tak głęboko we mnie wpadło. List męża do swojej żony, która była w ciąży. I tam pisze wam czułe słówka względem niej. I wiecie coś, co zapamiętałem? Dosłownie wam to zacytuję. Jak się urodzi chłopiec, to zrób to i to. Jak się urodzi dziewczynka, wyrzuć. Wyrzuć. I wiecie, tak robiono. To był powszechne tak zachowanie. Dziewczynki miała przechlapane, tak? Wyrzucano je. Czasami ludzie je zbierali, te dziewczynki, wychowywali je, żeby były prostytutki do świątyń sakralnych, tak? Bo prostytucja była w tym czymś zupełnie normalnym. Urodzi się dziewczynka, wyrzuć. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo jest to pierwsze przykazanie, tak, z 10 przykazań, pierwsze przykazania mówiły o relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a pierwsze przykazanie, które tyczyło się relacji międzyludzkich, właśnie zaczynało się od tego, Czci ojca swego i matkę swoją, bo jest to przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Nawet jeśli nasi rodzice nie zachowują się tak, jak należy czasem względem dzieci, należy im się z naszej strony cześć, przynajmniej podstawowa. Może nie zasługują na cześć czy szacunek za swoje zachowanie, ale za to, że przynajmniej, że dali nam życie. Czci ojca i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. To jest słowo dla dzieci, do dzieci. Chcesz być mądry? W przypowieści Salomona na przykład mówią: słuchaj, synu, moich pouczeń. Słuchaj. Jeśli wierzysz w Pana, jeśli wierzysz Jezusowi, to chcesz słuchać, a wy, w czwartym wierszu, słuchajcie, jeszcze może jeszcze tak powiem, dzieci są nieposłuszne, ale zobaczcie, jakich czasów się doczekaliśmy, że rodziców zniedołężniałych i starych oddaje się do domu starców, bynajmniej nie dlatego, że dzieci już ich nie żyją, tylko że po prostu taki stary, zniedołężniały rodzic jest uważany za ciężar, bo ja sam muszę pracować, nie mam czasu się opiekować, tak? I tak się czasami ludzie tłumaczą, że jego ojciec czy tam matka jest niedowężniała, potrzebuje fachowej pomocy i pielęgniarki, i lekarze dadzą mu lepszą pomoc, bo ja nie jestem w stanie. Ale słuchajcie, co jest ważniejsze? Fachowa pomoc lekarska czy miłość? Jak się czuć ma wielu rodziców, których rodzice oddali do domu starców, bo oni nie mają, nie chcą im się pocierać te tyłki i tak dalej? To są zjawiska tych czasów i wiecie, to czytałem o tym całkiem niedawno, że jedną z przyszłości czy dziedzin, które się będą świetnie rozwijać, są domy starców. Będzie coraz więcej domów starców i będzie potrzeba coraz więcej ludzi, którzy będą w tych domach starców się opiekować, bo po pierwsze raz, że jest coraz mniej dzieci, coraz więcej starszych osób, a po drugie coraz mniej chętnie dzieci opiekują się swoimi starszymi rodzicami. Czci ojca i matkę swoją, żeby ci się długo, dobrze wiodło i żebyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Czyli jak w liście do Kolosan jest powiedziane, wy, ojcowie, nie rozdrażniajcie, nie rozgoryczajcie swoich dzieci, aby nie upadły na duchu. Wiecie, jak ojciec może doprowadzić do upadku na duchu swoje dziecko, będąc dla niego niesprawiedliwy, odrzucając to dziecko? Czasami, wiecie, to polega na tym, że ojciec chętnie zrobi dziecko, ale już wziąć odpowiedzialność za to dziecko, to nie. Krytykując dziecko i tak dalej, ojciec może spowodować rozgoryczenie, które doprowadzi do upadku na duchu to dziecko. Ale co? Napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dla Pana. Dzieci są darem Pana, tak mówi nam Boże Słowo. To nie są nasze dzieci. W pewnym sensie oczywiście tak, ale to są Pańskie dzieci, bo my jesteśmy Pańscy. My jesteśmy Pańscy, więc nasze dzieci nie do końca są nasze, są Pana. Nie wychowujemy dzieci dla siebie, jak mówi to Boże Słowo, ale dla Pana. Tak jak mówię, cały czas w tym fragmencie się przewija co? Żony mają być podległe jak Panu, mężowie mają kochać żony jak Pan Jezus, dzieci mają być posłuszne rodzicom w Panu, a rodzice, szczególnie ojcowie, wychowują dzieci dla Pana. Tu jest ten Pan. W karności. W karności, czy inaczej w dyscyplinie. Wiecie co? Kiedyś będę o tym mówić, bo kiedy zacząłem badać temat wychowywania dzieci, to wiecie, co zdumiało mnie? Wiecie, o czym najwięcej Biblia mówi w kwestii wychowywania dzieci? O karności. O żaden inny temat nie jest tak bardzo rozszerzony w Biblii w kwestii wychowywania dzieci, jak dyscyplina. Jak wychowywanie dzieci w karności. Przypowieści Salomona na przykład mówią tak: kto nie karci syna, nienawidzi go. Nie karcisz syna, nienawidzisz go. Kto zawczasu go karci, kocha syna. Tak mówią przypowieści Salomona. Jeśli nie karcisz syna, to znaczy, że go tak naprawdę nienawidzisz. Po czym wiemy, że Bóg nas kocha? pokarceniu. Jeśli Bóg was karci, to znaczy się, że was kocha. Tylko dzieci, które są odrzucone, nie są karcone, tak? Tak mówi nam Biblia. Dalej mówi nam Boże Słowo, przypomnij sobie Salomona, na przykład mówią tak. Wdrażaj chłopca od młodości drogą, którą ma iść, a nie zejdzie w niej nawet i w starości. Albo dalej mówiąc tak. Głupota mieści się w sercu młodzieńca. Głupota. Ale rózga karności wypędzi ją stamtąd. Nie żałuj rózgi, mówi w innym miejscu przypowieści Salomona, nie żałuj. Ty go uderzysz, on nie umrze, ale jego duszę uratujesz z krainy śmierci. Bardzo mocne słowa na temat karności. Oczywiście, wiecie, niedawno byłem w Wirtach. Ktoś z was był w ogrodzie dendrologicznym w Wirtach? Byliście. A pamiętacie grób, który tam jest w ogrodzie? I tak czytałem sobie tą historię. I tam jest napisane coś takiego, że nadleśniczy karcił swojego syna, dlatego że ten po prostu no, nie chciał pasji ojca podzielać, miał inne zainteresowania i go głodził w piwnicy, tak? Trzymał go w piwnicy i go głodził. I ten syn zachorował i umarł na gruźlicę. I ojciec w tym poczuciu winy, tak, tam go pochował tego syna, posadził te dwie jodły, które są dzisiaj już duże. Wiecie, w dawnych czasach przesadzano, w drugą skrajność poszli ludzie z karnością. Tak. Dzisiaj to idzie w drugą skrajność. Bezstresowe wychowanie, broń Boże, rózga. W cudzysłowie broń Boże, tak. Nie karć dziecka. Wiecie, czytałem takie ciekawe badania. Wiecie co? Udowodniono, że przestępczość wśród dorosłych mężczyzn, którzy są wychowywani w jednoosobowych rodzinach, gdzie zabrakło drugiego rodzica, ojca, przeważnie ojca, jest dużo wyższa niż w pełnych rodzinach. Dużo wyższa. Dlatego tutaj jest powiedziane nie do mam. W ogóle nie ma tu mowy o matkach. Ojcowie. Wiecie, są badania, które udowodniły, że to, że dzieci będą wierzące, decyduje, zależy od ojca, nie od matki. Okazuje się, że matka ma niewiele jakby tutaj do przykazania, czyżby bardzo chciała. To, że dzieci będą wierzące, to ojciec ma decydujący wpływ. Ojciec. Są badania, które to potwierdzają. Religijność dzieci zależy od wpływu ojca. Czy ten ojciec był religijny, jak był religijny. Badania w Polsce, które ktoś kiedyś przeprowadził, wykazały, że średnio ojciec w Polsce poświęca dziecku kilka minut. Kilka minut na dziecko dziennie. Dużo? Bóg nas z tego rozliczy. Jak my wychowujemy dzieci? Wiecie, czytałem taką historię o chłopcu, który przychodzi do ojca i pyta się go, ile on zarabia i tak dalej na godzinę. No ojciec mu tam tłumaczy, ile on zarabia na tą godzinę, a ten syn mówi, bo ja bym ci chciał zapłacić za tą godzinę, żebyś spędził ten czas ze mną. Żebyś spędził ten czas ze mną. Bo dziecko widzi ojca, który jest ciągle w pracy, praca, praca, praca. Dla dzieci nie ma czasu, bo po pracy jest zmęczony, należy mu się odpoczynek, tak? Od nas zależy. Słuchajcie, kiedy wychowujemy swoje dzieci, to nie wychowujemy tylko dzieci dla Pana. Wychowujemy przyszłych ojców i przyszłych mężów i przyszłych ojców. Przyszłych mężów i przyszłych ojców. Mamy wpływ na następne pokolenia. Albo nie mamy, jak nic z tym nie robimy, tak? Wychowywanie dzieci należy do ojca. I słuchajcie, ostatnie słowa, które tutaj mówią. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, bo bój toczymy nie z ciałem i krwią, ale ze złymi duchami w okręgach niebieskich. W tym kontekście się to wszystko tutaj pojawia. Wykorzystujcie czas. Adam miał w ogrodzie Eden Jakie miał zadanie? Pielęgnować o ogród i go chronić. Przed kim chronić? Przed diabłem. I co zrobił? Nie uchronił ogrodu. Biernie się przyglądał temu, jak diabeł kusi jego żonę i jeszcze sam w tym wziął udział. Więc umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Po co, panowie? Żebyśmy byli w stanie obronić nasze rodziny przed diabłem, żeby nie ukradł nam dzieci i nie zepsuł nam, nie zniszczył nasze rodziny. A my będziemy się biernie przyglądać temu, jak on kusi żonę. Dlaczego najpierw uderzył nie do Adama, tylko do Ewy? Słabsze ciało prędzej ulegnie pokusie. On dobrze to wiedział, a Adam, taka dupa, że tak powiem, biernie się przyglądał temu, tak? Ale słuchajcie, wiecie co? Bądźmy szczerzy, panowie. Nie wiem, czy wy, ale ja w sobie widzę pokłady bierności też. Niestety są rzeczy, które widzę, że muszę zmienić w swoim życiu, bo są we mnie pokłady bierności. Tu teraz na Adama mogę mówić, a sam nie jestem lepszy, nie? W tym kontekście, zamykając cały ten fragment, jeśli napełniamy się duchem, jeśli rozumiemy, jaka jest wola Pańska i dbamy o nasze relacje rodzinne, umacniamy się w Panu, w potężnej mocy Jego, żeby być tymi, którzy chronią swoje rodziny przed złem i nie dopuszczają, żeby to zło zdewastowało nasze życie rodzinne, nasze własne domy, że my dopuściliśmy do tego, żeby zły wkroczył, namieszał, popsuł. Tak jak zrobił to Adam. I widzicie, do dzisiaj odczuwamy tego skutki. To są bardzo ważne, kluczowe rzeczy. I teraz słuchajcie, już zmierzając do końca, chcę, żebyśmy mogli dokonać pewne refleksji nad naszym życiem. Żebyśmy mogli wejrzeć sobie, spojrzeć na siebie, ty kobieto, która jesteś żoną. Czy w twoim sercu nie ma w ogóle buntu, przeciwstawienia się mężowi? Każdy bunt jest piekłorodem, wtedy musisz z tego pokutować. Pomyśl o tym, jak możesz wpływać na swojego męża, wspierać go, żeby był głową, żeby był czczony, poważany przez ciebie, żeby czuł, czy miał to poczucie z twojej strony, że imponuje tobie i że w ten sposób zachęcasz go do tego, żeby był tą głową na całość. A my, mężowie, czy my rzeczywiście kochamy nasze żony i dbamy o ich rozwój? Może są rzeczy, które potrzebujemy w tej kwestii bardzo zmienić. Wreszcie wziąć się za odpowiedzialność, całą wziąć odpowiedzialność za nasze żony i nasze dzieci, bo Bóg nas z tego rozliczy pewnego dnia. Bóg się zapyta nas, myślę, że się zapyta nas, co zrobiliśmy w tej kwestii. Co robiliśmy w tej kwestii? Czy my po prostu biernie, jak Adam, będziemy pozwalać i dopuszczać do tego, żeby diabeł skradł serca naszych dzieci przez to, że nie mamy czasu dla nie, że praca i tak dalej, że dajemy się właśnie temu piaskowi i tak dalej, że te najważniejsze kamienie naszego życia, czyli najbliższe nam osoby, których jest przeważnie kilka, że na nie nie ma czasu? Pomódlmy się chwilę. Duch Święty będzie nam pokazywać, cokolwiek jest, co możemy zrobić, z czego trzeba nam pokutować, a w czym możemy jak najbardziej wzrastać i co możemy zrobić, żeby w tym wzrastać.